Odcinek powstał dzięki marce Yves Rocher, producenta kosmetyków roślinnych wytwarzanych z poszanowaniem zasobów natury i z troską o środowisko. Krem regenerujący z tej linii zawiera 10 milionów komórek regeneracyjnych i koryguje 8 oznak starzenia się skóry. Cześć, tu Martyna. Sprawdzam wszelkie możliwe sposoby na poprawę jakości swojego życia i samopoczucia. Jak żyć lepiej, być szczęśliwą i nie zwariować, ulegając trendom na wszechobecny self-care, a znaleźć najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązanie dla siebie. Pomagają mi w tym eksperci, z którymi rozmawiam w moim podcaście Wellbeing na moich zasadach. Dzisiaj w moim podcaście goszczę Joannę Ibisz, lekarza medycyny stylu życia, terapeuta medycyny chińskiej i medycyny funkcjonalnej, zajmującą się holistycznym podejściem do zdrowia.
Dokładnie tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Cześć. Można powiedzieć, że ty, Joasia, zajmujesz się zawodowo wellbeingiem, prawda?
No właśnie, można to tak ująć. Tak naprawdę jest wiele różnych nazw na to pojęcie, między innymi wellbeing, więc można też powiedzieć, że zajmuję się wellbeingiem.
Jak to się stało, że zdecydowałaś połączyć się to, czego nauczyłaś się na studiach jako lekarz, z medycyną wschodu, czyli akupunkturą, medycyną chińską i w ogóle medycyną funkcjonalną?
Akurat to, że połączyłam to z medycyną chińską, można powiedzieć, że trochę było przypadkiem, chociaż ja w przypadki nie wierzę. Generalnie szukałam swojej drogi po studiach, już wiedziałam, że nie do końca chcę być takim lekarzem pracującym w szpitalu typowo, tylko chciałabym, właśnie szukam tego holistycznego spojrzenia i tak naprawdę przeglądając sobie gazetę lekarską, którą jako lekarz po prostu dostaję co miesiąc, zobaczyłam ogłoszenie o szkoleniu z akupunktury dla lekarzy właśnie organizowanym przez Izbę Lekarską. Pomyślałam sobie, kurczę, może tego spróbuję, może właśnie to jest to. Byłam już wtedy podczas szkoleń z medycyny stylu życia, więc już jakby byłam w trakcie tego szukania tej drogi takiej pełnej, holistycznej profilaktyki i pomyślałam sobie, dobrze, pójdę na pierwsze zajęcia, nie wiem, z czym to się je, zobaczę po pierwszych zajęciach, czy w ogóle chcę to kontynuować. No i tak mi się spodobały te pierwsze dwa dni wykładowe, cała ta teoria, która jest właśnie w medycynie chińskiej, czy w ogóle filozofii chińskiej, filozofii wschodu, była mi tak bliska, że pomyślałam sobie, kurczę, muszę to robić. I tak dzisiaj pracuję właśnie w przychodni u pani doktor, która miała wykład tego pierwszego dnia.
O, niesamowite. No nie ma przypadków.
Dokładnie.
Zdecydowanie. Więc czym dla ciebie jest wellbeing? Bo my już wiemy, że zdrowie to jest coś więcej niż brak choroby. To jest takie nasze ogólne samopoczucie, coś, co sprawia, że chce nam się wstać z tego łóżka bądź nie.
Dokładnie. Bardzo wiele jest definicji wellbeingu. Tak trafiłaś tutaj na mój konik, dlatego że wykład, z którym najczęściej gdzieś jeżdżę, to jest wellbeing nowoczesnej kobiety, więc akurat na temat wellbeingu wiele tych różnych teorii znam i tak naprawdę jest ich kilka. Moja ulubiona, są dwie, nie, tak naprawdę moja jedna ulubiona to jest teoria Jordana Petersona, nie wiem, czy go kojarzysz.
Nie
to jest taki bardzo znany kanadyjski psycholog, który mówi o tym, że wellbeing to jest równowaga pomiędzy porządkiem a chaosem, czyli porządek to jest to wszystko przewidywalne w naszym życiu, takie oczywiste, co jakby się wydarza, a chaos to są te nowe wyzwania. Jeżeli mamy za dużo tych wyzwań, to nie możemy mieć takiej równowagi i spokoju. Znowu zbyt duża ilość porządku powoduje, że to życie staje się nudne i też nie czujemy takiej satysfakcji, czyli ten well-being też nie jest osiągnięty. To jest taka bardziej, powiedzmy, psychologiczna może definicja. Natomiast mówić też o well-beingu jako takim torcie, którego mamy różne kawałki, między innymi na przykład zdrowie psychiczne, fizyczne, czy nasze znajomości z innymi, nasze relacje, czy praca zawodowa, kariera, środowisko, w jakim żyjemy i wiele innych. I tak naprawdę nie możemy nigdy się czuć w pełni usatysfakcjonowani, jeżeli któraś z tych części nie działa. Na przykład mamy super rodzinę i super pracę, ale bardzo źle jemy. Docelowo to będzie wpływało na wszystkie nasze obszary, jeżeli któryś z nich nie będzie zaopiekowany. Więc wellbeing to jest takie zaopiekowanie się wszystkimi obszarami życia.
Wszystkimi, czyli właśnie też w ujęciu takim holistycznym, zrównoważonym, ale myślę, że to też ma dużo wspólnego z tym, co powiedziałaś, właśnie z emocjami naszymi, z tym, żeby mieć pasję w życiu, żeby mieć taki cel w życiu i żeby po prostu mieć sens wstawania rano i wstawania z łóżka i robienia, realizowania swojej pasji.
No i to jest właśnie dokładnie to, do czego dochodzę na końcu tego mojego wykładu. Jest taki cytat: "You often feel tired not because you've done too much, but because you've done too little what sparks a light in you." Czyli często jesteś zmęczony, zmęczona, nie dlatego, że zrobiłeś zbyt wiele, tylko dlatego, że zrobiłeś zbyt mało rzeczy, które naprawdę cię kręcą. I myślę, że to jest ten taki well-being. Ja to odczuwam po sobie, jak też długa była ta moja droga do do tego miejsca, w którym jestem, jeżeli chodzi też o jakby próbowanie, przełamywanie takich swoich lęków, granic. I muszę przyznać, że właśnie odnalezienie takiego swojego drive, tego, co naprawdę cię kręci, jest dla mnie, według mnie, takim głównym, taką najszybszą drogą do tego wellbeingu. Potem już sobie wszystko pod to układamy i wszystko zaczyna jakoś do siebie pasować.
Mi się też tak wydaje, z mojego doświadczenia też wysnułam takie wnioski i to nawet widać, wiesz, jeżeli lubisz coś robić, to ty nie czujesz, ile tak naprawdę nad tym pracujesz. I szukanie
jesteś
takiej...
w stanie flow.
Jesteś w takim flow i wtedy nie stawiasz oporu i wtedy to jest takie, wiesz, lekkie, proste i przyjemne, nawet nie czujesz tego upływającego czasu. Ale tutaj chciałabym jeszcze zahaczyć trochę właśnie o to, co w takim razie możemy zrobić już dzisiaj, jeżeli koncept wellbeingu, powiedzmy, nie był nam znany do tej pory, albo gdzieś tam usłyszeliśmy coś o self-care, coś o tym, żeby właśnie zrobić porządek z emocjami, coś o tym, żeby zdrowo się odżywiać, wiadomo, ale co zrobić, żeby nas to nie przytłoczyło? Od czego zacząć, żeby wyprowadzić siebie na ten właściwy tor?
Mhm. Znaczy to jest, myślę, że jest kilka dróg, jest wiele dróg dojścia do zdrowia i właśnie może to jest też powoduje, że ludzie się gubią. Ja bym zaczęła od takiego back to basics, na przykład zacząć od jednej rzeczy, bardzo taką rzeczą, która zmienia w ogóle samopoczucie na początek, jest chociażby sen, czyli chodzenie wcześniej spać. Są badania, mówi się o tym też w medycynie chińskiej, tak jest, ale też są na to badania z medycyny zachodniej, że właśnie ten sen przed 24 jest bardziej odżywczy. Czyli jeżeli my pójdziemy o 24 spać, obudzimy się o godzinie nawet 10, to będziemy bardziej zmęczeni, będziemy mieć mniejszą motywację, niż jak pójdziemy sobie spać o 21.30 w zimie, w lecie około 22.30 i obudzimy się wcześniej rano. Więc można zacząć od czegoś takiego. Można na przykład po prostu zacząć od wsłuchiwania się w siebie, bo tak naprawdę każdy z nas w środku wie, co jest dla niego najlepsze. Tylko że właśnie przez to, że tak bardzo wiele czytamy, słuchamy, tyle jest nowych badań, które potem się nawzajem wykluczają, naukowcy czy też dietetycy, lekarze może nie, na przykład w dietetyce jest trochę taki trend, że są zupełnie różne obozy dotyczące jakichś tam działań różnych pokarmów, suplementów i to jakby jest jeden wielki chaos. Chcemy słuchać ekspertów z internetu, okej, jakby część na pewno z nas ma dużo taką fajną edukację dzięki temu, że te treści są dostępne w taki przystępny sposób, ale też właśnie one się często wykluczają albo może nie są w zgodzie z nami, może nie dla każdego dokładnie takie zachowanie będzie korzystne dla zdrowia. Tak naprawdę w środku my najlepiej wiemy, tylko że właśnie przez tą ilość powiadomień, maili, wszystkiego, sami się w tym gubimy, bo nie słuchamy w ogóle swojej intuicji. Ja też doszłam tak naprawdę do tego miejsca, w którym jestem, jeżeli chodzi właśnie tak zawodowo, że robię to, co mnie interesuje, bo przestałam słuchać głosów innych, bo każdy mówił, rób to, rób tamto, najlepiej taka specjalizacja, albo ty już od razu jedź na jakieś praktyki, tu zrób to. To wszystko było do niczego, bo tak naprawdę dopiero jak zaczęłam słuchać siebie, to zrozumiałam, czego ja tak naprawdę chcę i zaczęłam to robić. I trochę tak samo jest z tym wellbeingiem. My w środku wiemy, że co my powinniśmy. Tak jak się zastanowimy głęboko, tylko nie chce nam się tego robić. Więc sobie a tu posłuchamy, a może to zrobimy. Naprawdę trzeba do tego podejść tak, okej, ale czego mój organizm potrzebuje? Bo my naprawdę w środku każdy z nas to wie.
Wydaje mi się, że nawet wiemy, czego potrzebujemy tak podświadomie, albo nawet i świadomie, ale z jakichś powodów tego nie robimy.
Teraz pytanie z jakich, prawda?
No
i to
właśnie,
trzeba to rozpracować.
Właśnie z jakich? Z, nie wiem, lenistwa, z braku motywacji, z braku jakiejś takiej celowości większej. Ja nawet po sobie widzę, że ostatnio złapałam się na tym, że ja się po prostu zasiedziałam, bo nie miałam żadnej aktywności fizycznej. Wstawałam też bardzo późno, bo jeszcze jakiś jetlag mi się w ogóle przesunął. Kładłam się spać również bardzo późno. Zaburzyłam sobie totalnie funkcjonowanie swojego organizmu i to, co zrobiłam, to po prostu z dnia na dzień wzięłam się za siebie, zapisałam się na pilates, zaczęłam pić te, wiesz, przysłowiowe 2 litry wody i totalnie, wiem, że to może zabrzmieć bardzo górnolotnie, ale moje życie się zmieniło, ja mam więcej energii, mam wrażenie, że robię więcej rzeczy niż wcześniej i w ogóle nie jestem zmęczona. I no, zobacz, jak mało rozwiązania zmieniają nam takie podejście do życia, nastawienie też, co przekłada się na jakość tego życia i to o to chodzi.
Tak, to jest ogromnie ważne. Ja już sama nie miałam, dawno nie miałam takich momentów, kiedy śmiewałam takiego rozleniwienia, że się siedzi, się ogląda seriale. No teraz jakoś tak to moje życie się rozpędziło, że już trochę zapomniałam o tym uczuciu i takim wejściu trochę, człowiek tak wchłania człowieka trochę, ta kanapa czasami, ten, czy to łóżko tak by sobie leżał i potem już jest coraz gorzej. Już
tak,
coraz trudniej jest to zmienić. Co prawda oczywiście są osoby, które po prostu mają różnego rodzaju schorzenia i wtedy trudno jest powiedzieć, słuchaj, wstań i się ogarnij, bo różne rzeczy się dzieją, ale faktycznie nawet jak przychodzą do mnie pacjenci, którzy mają wiele problemów, no to jakby od czegoś trzeba zacząć, czyli jakby właśnie coś trzeba wybrać, tylko powiedziałam o tym śnie. Powiedzmy, że to jest jakby takie, no można powiedzieć, że to nie jest aż takie trudne, jeżeli zmieniamy jedną rzecz. Po prostu dobrze jest, jak mówisz, że ty zrobiłaś dużo rzeczy naraz. Mhm. Nie każdy tak potrafi, więc czasami kogoś zasypiemy, zrób to, jedz o tych godzinach, tylko takie rzeczy, czy tam, nie wiem, ćwicz. To się osoba czuje przytłoczona i to nie jest dobre. Mówi się, że one change at a time, czyli właśnie, że jedna zmiana w jednym czasie. Możemy wybrać sobie, co to będzie. Może na przykład 10 minut medytacji, może być właśnie ten sen. Na przykład ja teraz miałam też takie okresy po urodzeniu dziecka, że taka miałam trochę taki niższy nastrój. Mówię, dobra, to codziennie rano muszę wyjść na spacer z psem. Ja wychodzę, nie, nawet jak jest tam, nawet jak nie ma pięknego słońca, to i tak samo wyjście, wystawienie się właśnie na powietrze rano też będzie nam obniżać poziom kortyzolu, będzie na nas dobrze wpływać w ogóle na nasze hormony, na nasze samopoczucie w ciągu dnia, właśnie żeby rano wyjść. No nawet od tego zaczęłam, więc coś można zawsze zrobić i nie powiem, wiesz, właśnie ci, co to jest ta rzecz, czym jest ta rzecz, o której można zacząć, bo tych rzeczy jest bardzo wiele.
I tu znowu trzeba odwołać się raczej do swojego wnętrza, do swojej intuicji i poczuć bardziej, nawet nie pomyśleć, co może być dla mnie dobre, czego chcę. I zobacz, że to nie są takie rzeczy rocket science, że my no koła na nowo nie odkrywamy, to są proste rzeczy i myślę, że tutaj też wydaje nam się, że no przecież co mi to zmieni, że ja wyjdę, będę, nie wiem, spacerować 10 minut, przecież to jest tylko spacer, co mi to zmieni?
Powiem ci szczerze, że akurat to było nieintuicyjne, tylko ja po prostu wiedziałam, że to obniża poziom kortyzolu i jak mówię, dobra, no to jest w sumie proste, to ja się wystawię na to słońce trochę, na to powietrze, plus 10 minut gimnastyki i już ten dzień był inny. Pewnie sama bym na to intuicyjnie nie wpadła akurat tutaj, więc, ale też właśnie to tak jest, w natłoku spraw, to nie jest tak, że ja też jestem jakaś, nie wiadomo, jak oświecona, w natłoku spraw też ja czasami tą swoją intuicję gubię.
Prawda? Tak, bo to bardzo łatwo jest zacząć słuchać innych wtedy, ściszyć ten swój wewnętrzny głos i wtedy głupiejemy dosłownie, nie wiemy.
No właśnie, stąd też taka popularność, ja może sobie sama strzelam w kolano, bo sama prowadzę Instagrama i jakby ludzie mnie pytają czasem, co robić, ale stąd też popularność ekspertów instagramowych trochę, no bo jakby szukamy, niech nam ktoś powie, co ja mam zrobić, tak trochę jak ktoś, nie porównamy tego do guru, no ale kiedyś były jakby takie, prawda, kiedyś się szukało swojego guru, jak nie było internetu, czy jakoś tak za kimś się podążało. I po prostu nadal, jak ludzie mamy taką potrzebę podążania za kimś i fajnie, ktoś może nas w jakiś sposób prowadzić, ale właśnie mówienie dokładnie, co masz robić, jakby wyłączenie zupełnie myślenia, to nie służy nam.
Teraz mam taki czas, kiedy mam te półtora roku do trzydziestki i poczułam,
to fajny
że...
czas.
Fajny czas i wiem, że jakbym nic nie robiła, to potem będzie tylko gorzej, a teraz mam szansę na to, żeby w jakiś sposób zatroszyć się o siebie, o swój organizm, o swoją psychikę również. I płynnie przechodzę tutaj do naszego tematu dzisiejszego odcinka, czyli longevity. Co można zrobić, żeby zatrzymać to starzenie? Czym w ogóle jest starzenie? Bo my, ja na przykład widzę to, jeżeli chodzi o, nie wiem, większe zmęczenie po 25 roku życia miałam.
Czujesz to naprawdę?
Tak? Totalnie miałam tak po 25 roku życia, że dosłownie z dnia na dzień poczułam, że mam mniej siły, że te kace stały się tak ciężkie,
tak, no
że zrezygnowałam z picia alkoholu w ogóle. I teraz widzę, że nawet ta lampka wina tak no, sieje takie spustoszenie w moim organizmie.
No bo jednak niestety alkohol to jest trucizna, musimy sobie to powiedzieć. Ja na przykład kiedyś bardzo lubiłam pić alkohol sobie z jakiejś tam okazji, czy świętować w ten sposób, ale no niestety jest to w każdej ilości niestety trucizna do naszego organizmu.
No właśnie, więc co możemy zrobić, żeby zatrzymać to starzenie, żeby czuć się lepiej i jak najdłużej być młodą?
No bardzo dużo rzeczy można zrobić. Tak naprawdę jeszcze ważne, co powiedziałaś, teraz to jest twój czas, żeby zadbać o siebie. Ja chcę powiedzieć, że wszystkim, nawet tym, którzy mają powyżej 30 lat, czy nawet mają 40 czy 50, zawsze jest dobry czas, żeby zadbać o siebie. To nie jest tak, że jest too late, że już nie będzie można tego zrobić. Jakby zawsze można wpłynąć sobie na to swoje zdrowie, nawet już w takim wieku starszym. Jeżeli chodzi, może tak trochę zacznę, bo spytałaś mnie o to, też o tą medycynę wschodu, więc może coś też trochę tego ciekawa, tego podejścia, nie wiem.
Bardzo, tak,
To chętnie powiem właśnie, jak to wygląda z perspektywy medycyny chińskiej. Jest tak, że według medycyny chińskiej mamy narządy takie same jak w medycynie zachodniej, ale mówimy głównie o energetyce tych narządów. I tutaj najważniejsze energetycznie są nerki. Tak naprawdę jest to odpowiednik nadnerczy w medycynie zachodniej, które właśnie wydzielają różnego rodzaju hormony. Tutaj, co jest ważne właśnie według Chińczyków, w nerkach zerwata jest tak zwana esencja, którą dostajemy od rodziców w momencie poczęcia. Dlatego na przykład ważna jest, w jakim stanie byli nasi rodzice właśnie, kiedy było poczęcie, jak czuła się mama, jak przebiegała ciąża. Od tego zależy nasza esencja. Trochę też jak materiał genetyczny, tak? Niektórzy mają trochę lepsze geny, mogą sobie bardziej żyć rock'n'roll i się dobrze czują, a inni właśnie starają się, a i tak ciągle coś im tam kuleje, jakaś część zdrowia. Więc to jest trochę ta nasza esencja. Ale według Chińczyków esencja powinna nam wystarczyć na 120 lat życia, jeżeli żyjemy według ich zasad. No ale według tych zasad nie żyjemy, więc my tą energię zużywamy szybciej, tą naszą esencję. Możemy tą esencję też wzmacniać właśnie tym, co jemy, tym, jak śpimy, jakie emocje przeżywamy, czy je umiemy przekształcać, czy tylko po prostu je trzymamy w sobie, czy właśnie bardzo się stresujemy. Więc te wszystkie takie czynniki stylu życia wpływają też na tą naszą esencję, czy na to, czy my dożyjemy tych 120 lat, czy raczej nie. No tak jak wiadomo, w naszym dzisiejszym świecie raczej nie, chociaż ten czas życia się faktycznie wydłuża, dzięki też medycynie zachodniej, no bo są nowe osiągnięcia, które nas chronią przed różnego rodzaju, na przykład jakimiś, nie wiem, infekcjami, na które kiedyś się umierało, a teraz możemy, prawda, normalnie funkcjonować. Ale wracając do tematu, ta długowieczność, to jest niestety tak banalnie proste i tak powtarzalne, że czasami szkoda to głośno powiedzieć. Znaczy jakby można powiedzieć, że wtedy jakby nie powiem nic odkrywczego, ale straszna to mnóstwo badań, to nie tylko mówi medycyna chińska. Po prostu właśnie chodzić wcześniej spać, jeść odżywcze posiłki, najlepiej na ciepło, bo pamiętajmy, że jeżeli my jemy ciągle, właśnie ktoś na przykład się mnie pytał ostatnio, czemu ja mówię, żeby nie jeść sałatek, kanapek, że to przecież sałatki są zdrowe, jak na kanapkę dam, mam z dobrego chleba i tak dalej, to jest zdrowa. Okej, ale wyobraźmy sobie, że ciągle wkładamy do organizmu zimne pożywienie, czyli coś na zimno, coś z lodówki. Tak naprawdę ma to jakąś tam swoją temperaturę, czyli nasz organizm, można powiedzieć, że musi wydać swoją temperaturę, żeby to się ociepliło, czyli jakby cały czas tą energię zabieramy. Plus też wchodząc w głębi w medycynę chińską, to też kwestia właśnie takiego ogrzania organizmu, nawilżenia, więc jakby tutaj ważne jest to, żeby te posiłki starać się jeść ciepłe. Wiadomo, no w lecie, jak nam mamy ochotę na coś chłodnego, to oczywiście, ale my jednak tam mamy taki klimat raczej chłodny. I w zimie na przykład jedzenie jakichś zimnych jogurtów, czy ciągle owoców, mrożonek i tak dalej, no nie będzie dla nas korzystne. Są takie rzeczy może mniej oczywiste, które też będą wpływać na to.
Tak. Ja sama teraz jak patrzę na siebie, to jem bardzo dużo takich smoothie na bazie jogurtu, mrożonych owoców.
No. A jest zima.
A jest zima, no. Czyli jednak ta sezonowość twoim zdaniem
jest bardzo ważna.
I dostosowanie do szerokości geograficznej.
Tak, dokładnie. Właśnie to jest coś takiego trochę back to basics, czyli my się już otoczyliśmy tym wszystkim badaniami, maszynami i tak dalej. Fajnie, że to idzie jakby do przodu. Na pewno ta wiedza z tej też można korzystać, ale czasami robi nam to więcej bałaganu w głowie, to o czym mówiłyśmy wcześniej, bo tak naprawdę natura jest największą inteligencją w ogóle. Jest na tyle inteligentna, że właśnie dała nam w danych szerokościach geograficznych, w danym czasie, okresie, to, co jest nam najbardziej potrzebne. Czyli po prostu powinniśmy jeść sezonowo. To będzie dla nas najbardziej korzystne dla naszego organizmu. Czyli tak jakby trochę życie w zgodzie z cyklami natury. Tak jak teraz się mówi dużo o życiu w zgodzie z naszym cyklem, na przykład miesięcznym. Nie wiem, czy o tym też słyszałaś. Tak. No to znowu jest bycie w naturze, tak? Czyli jakby dostosowanie się do cyklu natury, do rytmu natury. I to jest, no, będzie to samo. Im bardziej dostosujemy się do natury, tak naprawdę będziemy dłużej i lepiej żyli. Tak samo z chodzeniem spać. Mamy sztuczne światło, które powoduje, że chodzimy spać właśnie dużo później. Gdybyśmy byli w tym naturalnym rytmie, no to jednak to chodzenie spać, szczególnie w zimie wcześniej, no może wiadomo, że nie o 16, bo to jest, no, trochę bez sensu, ale jednak nie korzystanie z tego światła sztucznego przez tak długi czas, czy światła niebieskiego, też będzie lepiej wpływać i na nasze hormony, i na wyrównanie naszego całego rytmu okołodobowego, który jest też niezmiernie istotny. To jest kolejna rzecz, tak? Czyli właśnie ten rytm okołodobowy, jakby odpowiednie godziny też posiłków, chodzenia spać, powoduje też wyrównanie gospodarki hormonalnej, czyli to, z czym teraz tak wiele kobiet ma problem.
Czyli to się wszystko tak bardzo łączy ze sobą. Bardzo. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że takie małe rozwiązanie jak pójście spać, nie wiem, godzinę wcześniej jest w stanie zaprocentować nam na następny dzień i na całe życie tak naprawdę.
To się wydaje tak proste i tak banalne, że to nie możemy, tak, że to może pomóc.
Dokładnie.
Ale właśnie, no niestety, no bo nie ma na ten, znaczy pewnie są jakieś badania na ten temat, natomiast no, zawsze więcej jest badań na temat takich rzeczy, które, nie wiem, jakoś, nie wiem, jakichś tabletek, różnych rzeczy, które są takim szybkim rozwiązaniem, ale na temat tylu życia też teraz więcej w sumie badań powstaje, więc na pewno też jakieś są.
Ale właśnie chyba nie ma takiej pigułki szybkiego jednego rozwiązania, które wpłynie na to, czy my będziemy się starzeć bądź nie, prawda?
No, nie ma takiego. Jest coś takiego, takie pojęcie jak inflammaging, nie wiem, czy kojarzysz
nie
to
kojarzę.
Pojęcie. To jest jakby... Tak jakby stan zapalny w naszym organizmie, który właśnie powoduje starzenie się, bo tak naprawdę starzenie się, podczas starzenia naturalnym jest, że coraz więcej jest stanu zapalnego w naszym organizmie i trochę skąd ten stan zapalny się bierze. I znowu jest to samo, to trochę inne podejście, ale generalnie chodzi o to samo. Z niezdrowego jedzenia, czyli z takiego junk food, z jedzenia śmieciowego, z wszystkich fast foodów, smażonego, cukru. Cukier bardzo podwyższa przecież stan zapalny, to już tak większość z nas to wie. Więc generalnie tych procesów zapalnych jest bardzo wiele, to oczywiście widać na skórze. Mhm. Tu już trzeba by też porozmawiać się z specjalistą typowo od skóry. Natomiast no, skóra też jest tym, co pokazuje nam... co się dzieje też w organizmie, prawda? Tak jak teraz wiemy, żeby trądziku nie leczyć tylko i wyłącznie miejscowo, ale jednak całościowo, że dieta też jest ważna. To jest trochę też takie, to jest też takie podejście. I te stany zapalne to jest właśnie między innymi brak snu. Nasza gospodarka hormonalna już po jednej, dwóch nieprzespanych nocach może nam się zupełnie wywrócić. Czy nawet może być mniej testosteronu u mężczyzn po takich nieprzespanych nocach. Także, no i oczywiście stres tak samo zwiększy nam stan zapalny. Toksyczne relacje, jakby nieprzepracowane emocje. A na przykład właśnie na zmniejszenie stanu zapalnego są badania, że wpływa chociażby psychoterapia, czyli właśnie tutaj też to jest istotne, czy właśnie odpowiedni sen, czy dieta tak zwana przeciwzapalna, o której teraz się bardzo dużo mówi, czy wysiłek fizyczny, ale uwaga, też nie taki przesadny, bo mamy też trochę tendencję do przesady, czyli siedzimy 8 godzin w pracy przy biurku, a potem godzina albo półtorej wycisku po prostu na maksa. A właśnie mówi się o tym, czy też nawet właśnie powstały na ten temat badania, że zdrowsze będzie dla nas, tak jakby lekkie poruszanie się w ciągu dnia, czyli nie takie, że siedzimy 8 godzin longiem i potem idziemy na siłownię. Oczywiście lepsze jest to, niż nie robić nic, ale najlepiej byłoby cały czas być lekko w ruchu. Nie jest takie to proste w dzisiejszym świecie, tylko to jest znowu to bardziej naturalne. Czyli to znowu wracamy do tego, co jest bardziej naturalne dla nas. I też część osób ma tendencję do przetrenowywania się. Szczególnie to jest niebezpieczne u kobiet i jakby może wpłynąć właśnie na hormony czy na miesiączkę. Więc tutaj też ważny jest tak zwany złoty środek.
I my mamy, myślę, problem, może będę mówić ze siebie, bo czasami mam też tak, że wiesz, myślę sobie, no taki spacerek bądź lekki trening, ja chcę tak dowalić, żeby tak poczuć to, żeby wiesz, był na pewno efekt. I nie zdajemy sobie sprawy, że takie małe rozwiązania, które będziemy nawet stopniowo wprowadzać w życie, one posłużą nam długoterminowo o wiele lepiej, o wiele bardziej niż właśnie takie, wiesz, dowalenie sobie, czy z dietą ostrą, czy
ale właśnie,
z ćwiczeniami.
Bo to jest pytanie, co jest naszą motywacją, bo jednak często jest tak, że u nas kobiet motywacją jest super wygląd, a nie tak naprawdę czucie się zdrowo. Ja pamiętam siebie z czasów modelingu, jak ja szłam na nacho, na głodniaka po jednej czarnej kawie na bieżnię i biegałam godzinę i potem jadłam, nie wiem, coś tam jakieś, coś tam super zdrowego, właśnie jakiś jogurt pewnie czy coś. Mm-hmm. I teraz sobie myślę, Boże, co ja sobie robiłam? Tylko, że moim celem tak naprawdę nie było być zdrową, tylko wyglądać tak, jaki jest kanon piękny, a on nie zawsze tak naprawdę każdemu służy. Dla niektórych oczywiście lepsze jest promowanie jakby szczupłej, wysportowanej sylwetki niż bardzo otyłej, no powiedzmy sobie szczerze, że to jest jakby już wtedy jest to stan chorobowy. Ale w niczym nie można przesadzić, a my jako ludzie mamy tendencję do przesadzania. No i tutaj po prostu jest tak, że wiele z nas jednak ćwiczy i nie wiem, odchudza się dla jakiegoś fajnego zdjęcia, dla wejścia w super ciuchy, ale nie zastanawiamy się, czy to jest na pewno dla mnie zdrowe.
I zadać trzeba sobie właśnie to pytanie przede wszystkim, czy to mi służy, czy to jest dla mnie zdrowe, czy robię coś dobrego dla siebie, dla swojego ciała, dla swojej psychiki.
Właśnie, czy to wynika w ogóle z miłości do samej siebie, to jest w ogóle takie pytanie, nie?
No i właśnie ta miłość i ta taka, to jest chyba podwaliną wszystkiego, prawda? Żeby być dla siebie wyrozumiałą, taką jakbyśmy były dla swojej najlepszej przyjaciółki, prawda? Że jednak...
To jest trudne.
Tak.
Trudne. Jest jesteśmy nauczeni inaczej, myślę, że jesteśmy w takim pokoleniu, które zostało trochę inaczej wychowywane i teraz, no ale zmieniamy to. Coraz więcej osób też korzysta z terapii, jakby interesuje się psychologią, pracuje ze sobą, z emocjami, to jest mega istotne.
Mówiłaś o diecie i ja przygotowując się do tego odcinka wpadłam na to, co tak naprawdę robiłam intuicyjnie już od dawna, czyli na post przerywany. Mm-hmm. I w jaki sposób post przerywany pomaga nam w tej długowieczności i w jaki sposób pomaga nam zatrzymać starzenie?
No, to jest ciekawe pytanie. Po pierwsze, w ogóle powiem trochę o poście przerywanym, bo uważam, że to jest bardzo fajna sprawa. Tylko, że ostatnio też miałam takiego posta o omijaniu śniadań. Nie zawsze umiejętnie z niej korzystamy, dlatego że na przykład patrząc z perspektywy medycyny chińskiej, właśnie powinno się kończyć jeść najpóźniej koło 17-18. Tak naprawdę kolejny posiłek zjeść o 7, czyli już mamy ten post przerywany też w tym zawarty, ale jednak niejedzenie śniadań, a często tak to się kończy, że zaczynamy jeść o 12, nie będzie dobre dla każdego. Mhm. Generalnie nie jedząc śniadania, na przykład pijąc sobie czarną kawę, podwyższamy sobie hormony stresu, jeżeli właśnie pijemy sobie tą czarną kawę na czczo. I też jak właśnie nie jemy, generalnie ten ranek to jest taki czas, kiedy powinniśmy się odżywić. I tutaj jest tak, że tam podniosło głos wielu panów i powiedziało, ale ja nie jem śniadań od iluś tam lat, czuję się świetnie, schudłem tyle i tyle. Okej, tylko właśnie to jest tak, że najczęściej są to panowie, albo też panie już takim po okresie przekwitania, chociaż też tak naprawdę w okresie przekwitania jeszcze wydaje mi się, że to byłoby dobre, żeby to śniadanie zjeść. I taka forma postu z niejedzeniem śniadań nie będzie służyła każdemu i szczególnie nie kobietom w takim okresie młodym, rozrodczym. To nie będzie wpływało dobrze na ich hormony właśnie przez ten podwyższony kortyzol. Czy ktoś w ogóle ma dużo stresu, czy ma jakieś problemy hormonalne, to jednak uważam, że lepiej, żeby to śniadanie jadł. My sobie to przeinaczamy trochę, te okna żywieniowe. Natomiast samo niejedzenie przez jakiś czas jest świetne. Chociażby, i tu znowu wracamy do korzeni, prawie w każdej, nie wiem czy w każdej, bo każdej nie znam, ale w tych religiach, które znam, wszędzie występuje post. On miał też nie tylko jakieś tam religijne znaczenie, ale też zdrowotne. Dla naszego organizmu lepiej jest, żebyśmy przez jakiś czas pościli, bo jednak można powiedzieć, że jedząc cały czas dostarczamy jakąś pracę organizmowi. On też jakby może nie ma aż tyle czasu czy przestrzeni na te procesy takie detoksykacyjne, oczyszczające. I ten post tak naprawdę, nie mówię też o takim ścisłym poście, w ogóle o niejedzeniu, chociaż też to można robić w jakimś tam odpowiednim środowisku, gdzie to jest odpowiednio przygotowane i może mieć to swoje właściwości lecznicze, oczywiście, że tak, ale w ogóle takie danie odpocząć organizmowi. Czyli jeżeli my na przykład się najemy na noc, no to już my tak dobrze wieczorem nie trawimy. Przynajmniej tak wynika z perspektywy medycyny chińskiej i z tak zwanego zegara narządów, że już po godzinie 19 to trawienie jest spowolnione. Czyli jak my się najemy na noc, no to ani dobrze nie śpimy, dobrze się nie zregenerujemy, ani tego jedzenia dobrze nie strawimy odpowiednio i organizm się po prostu męczy, nie jest według tego swojego rytmu do końca. Czyli tutaj powinniśmy dać mu taką przestrzeń na odpoczynek. I też są te badania, mówi się o tym, że powinien być 3-4 godziny między posiłkami przerwy. To też będzie dobrze wpływało na trawienie, na ruchy jelit, więc no myślę, że te przerwy i ten intermittent fasting jest bardzo fajny. Ja sama się świetnie czuję na intermittent fasting, jak właśnie, może nie takim hardkorowym tam, nie wiem, może to nie jest takie hardkorowe, ale 16-8, tylko robię sobie 12-12. Mhm. I to jest bardzo fajne. I właśnie się czuję na tym świetnie i w ogóle chudnę, nie robiąc nic tak naprawdę, nawet nie zmieniając nic w diecie. Więc jak ktoś ma ochotę na pozbycie się zbędnych kilogramów plus wydłużenie życia, no to ten fasting taki rozsądny, naprawdę tak uczulam, że dla pań w takim wieku rozrodczym, jednak z tym jedzeniem śniadań, no to może bardzo dobrze zadziałać.
No właśnie, ja jestem na takim poście 16:8 i teraz jest 9:30, nie zjadłam śniadania, zaczynam.
Okej, czyli powiedziałam dokładnie o tobie.
Tak, dopiero o 10:30, 18:30 kończę wtedy jedzenie, więc na pewno to, co już się nauczyłam, to nie zaczynam dnia od kawy, tylko zaczynam dzień od wody ciepłej z cytryną. Potem dopiero niestety jest ta kawa z mlekiem.
A, no widzisz. No.
Czyli ona jest moim śniadaniem, moim pierwszym posiłkiem. Mm-hmm. I to w takim razie powinnam odwrócić i zacząć sobie o 10:30 zjeść coś lekkiego i dopiero potem kawa, tak?
Znaczy generalnie, no powiedziałabym nawet, jeżeli mówimy z perspektywy medycyny wschodu, teraz mówię, że między 7 a 9 powinno być śniadanie powinno być największym posiłkiem w ciągu dnia. I powinno być największym. Natomiast potem obiad już takim średnim. Mówi się, że śniadanie zjedz jak król, obiadu oddaj połowę i kolację jak żebrak. To jest dla nas trudne, szczególnie, że no jest taka też kultura, że my po prostu jemy większe posiłki na wieczór. Nie mówiąc już o Hiszpanii, czy Włoszech, czy nie wiem, we Francji chyba też tak już nawet nie wiem. Więc jest troszkę inaczej kulturowo i też obyczajowo, gdzieś się wychodzi z znajomymi wieczorami. Natomiast, żeby było naprawdę zdrowo, według medycyny wschodu, no to powinniśmy to śniadanie zjeść jako największy posiłek, najlepiej ciepły. to już tak
ale idealnie. Jak żyć, Asia, teraz? Bo na przykład, wiesz, idziesz na kolację,
a kolacja dlatego też nie dać się zwariować. Jeżeli nie mamy jakichś większych problemów zdrowotnych, no to fajnie trzymać taką mniej więcej rutynę i czasem można sobie pozwolić na jakieś odstępstwa. Jeżeli będziemy codziennie jadać obfite kolacje i jeść bardzo późno śniadanie, no to jakby to się może odbić jednak długofalowo na nas. Mhm. Więc po prostu myślę, że złoty środek, ten umiar jest najbardziej istotny. I właśnie tu jest trochę to. Ja mogę ci powiedzieć tą teorię, ale ty sobie postarasz się dopasować do siebie. Będziesz widziała, jak się czujesz, będziesz się czuła dobrze. No to okej, jeżeli nie będziesz miała żadnych problemów, prawda?
Uważam, że wszystko jest dla ludzi. Mhm. Że jednak ja nie jestem zwolenniczką takiego całkowitego eliminowania czegoś z życia. Mhm. Może oprócz, wiesz, używek.
Znaczy ja uważam, że w trakcie ktoś naprawdę ma jakieś schorzenie i chorobę i musi o siebie zadbać, to jest taka czerwona kartka, no to wtedy już jakby trzeba to wyeliminować albo, nie wiem, no, przyjąć leki i po prostu jakby nie ma wyjścia. Mhm. Ale jeżeli jesteśmy w miarę dobrym zdrowiu, no to wtedy też właśnie ważne, żeby nie przesadzać z takimi zakazami, bo to może spowodować jakieś takie napięcie niepotrzebne psychiczne, które potem też nie będzie dla nas dobre.
Taka presja właśnie tak. Też, żebyśmy sami się nie ciśnieniowali, bo to jest chyba najgorsze, nie?
Tak, chyba tak.
Bardzo ważna rzecz. Myślę, że wiele słuchaczek i słuchaczy również będzie zainteresowana a propos suplementacji, mhm. bo tak jak mówiłam odnośnie takiej jednej magicznej pigułki na poprawę jakości życia, wiesz, naszego samopoczucia, czasami my upatrujemy w tych suplementach mhm. czegoś, żeby ta ashwagandha czy jakieś inne omega-3 dały nam to wszystko, za jednym razem, natychmiast najlepiej. Mm-hmm. Jakie suplementy ty stosujesz i w ogóle w jaki sposób zadbać o suplementację odpowiednią w zgodzie ze sobą, w zgodzie z potrzebami twojego organizmu?
No, to jest trudne, bo to znowu trzeba by się wsłuchać, czy faktycznie tego potrzebujesz. Jest też coś takiego jak test mięśniowy. Nie wiem, czy słyszałaś o
Oczywiście,
tym.
Oczywiście, że słyszałam.
No więc jakby można ewentualnie z każdym pudełeczkiem sobie zrobić ten test. Nie, no teraz można, no można tak naprawdę. Jak ktoś jest, kto nie wiedział, to może sobie właśnie wygooglować, poczytać, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Trochę nam ten organizm właśnie wtedy mówi, czego my potrzebujemy. Ja na przykład przyznam szczerze, nie jestem tej suplementacji taka dobra i taka sumienna, jak chciałabym być. Czyli coś mam, jakąś blokadę. Mimo tego, że na przykład teraz miałam bardzo fajny wykład dotyczący właśnie kwasów omega-3 i tak naprawdę one są no niezbędne dla każdego z nas, jeżeli nie jemy takiej ilości ryb, czy jesteśmy też weganami, no to wtedy to jakby siemię lniane czy algi, okej. Jeżeli nie jemy takich ilości, no to powinniśmy się jednak suplementować, to ma ogromne znaczenie. Wspaniale wpływa na wiele procesów właśnie przeciwzapalnie, czyli to można powiedzieć przeciwstarzeniowe, wydłużająco trochę życie, to właśnie to jest taki suplement longevity, właśnie ten omega-3. Też świetnie działa w problemach ze skórą, więc naprawdę no, wypadałoby to brać. Ja na przykład mam i staram się brać, a i tak czasami jakby muszę się pilnować. To nie jest tak, że mi to tak przychodzi naturalnie. I też na tym się zastanawiałam. Kurczę, no jakby wiem, że to jest dobre wiedzowo, naukowo. Widziałam też u siebie różnicę, bo miałam po porodzie takie zmiany właśnie skórne w stylu AZS i to właśnie wynikało z niedoboru omega-3, więc zaczęłam suplementować i mi to zniknęło. No ale mam blokadę. I w sumie nie wiem czemu. Muszę to
A sprawdzałaś sobie to testem ciała?
No właśnie nie sprawdzałam. Okay. Muszę to zrobić chyba. Ale generalnie tak. Witamina D, jeżeli faktycznie lepiej było wystawiać się na słońce, no u nas nie zawsze jest taka możliwość. Magnez i omega-3 to jest taka moja trójka, którą ja staram się stosować i mam u siebie w swojej apteczce.
Też to biorę.
I generalnie to jest coś takiego, co praktycznie każdy mógł brać, no chyba, że tam poziomy witaminy D są wysokie, no to wtedy jakby nie ma co. Pamiętajmy, że te normy funkcjonalne są inne, czyli mamy na przykład wyniki wychodzi, że są dobre, ale tak naprawdę powinniśmy mieć witaminy D około 50, a chyba tam 25 czy 20 parę to już jest ta norma według tych widełek takich, jak zrobimy sobie normalnie w laboratorium, więc minimum 50. To jest taka dobra ilość. Magnez też, jak zrobimy sobie na przykład badanie z krwi magnezu, to nam to nic nie powie. Tak naprawdę ważne jest, ile jest magnezu w komórkach, czyli można zrobić sobie taki magnez w erytrocytach, się robi takie badanie. Ostatnio to robiłam rodzicom, to chyba to się wysyła aż do Barcelony, więc to jest w ogóle jakieś drogie. A i tak może się okazać, że tam jest dobra ilość, a my potrzebowalibyśmy nawet może trochę tego magnezu więcej. Więc magnez, jak robimy z krwi, to nam to nic nie da. Okay. Po prostu myślę, że można sobie suplementować ten magnez.
On nie zaszkodzi raczej, prawda?
Raczej nie zaszkodzi, jeżeli robimy według tych odpowiednich dawek, które tam są podane.
A co z kolagenem?
Ojej, wiesz co, powiem ci sama, że dobrze, nie wiem co z kolegą, no właśnie to jest taka część trochę też wellbeingowa, ale trochę też taka bardziej urodowa, też wellbeingowa tak naprawdę też. Ja na przykład bardziej jestem większą fanką jedzenia zup mocy, czyli właśnie takich zup długo gotowanych, no ja też nie jestem weganką, wegetarianką, więc jakby jem mięso. Po prostu na szpiku, czy właśnie na łapkach kurzych, to jest takie według mnie dobre źródło, więc nie suplementuję, tylko na pewno jest kolagen nam potrzebny i to świetnie wpływa na nie tylko na urodę, ale też na wiele procesów w naszym organizmie.
Stawy na pewno też,
no,
nie?
Tak. Ale ja jednak stosuję tą taką naturalną wersję w formie jedzenia i tak byłoby najlepiej ze wszystkim. Tak. No ale to różnie bywa.
Ale z kolei ja tutaj mam blokady odnośnie jedzenia, że raczej nie ugotuję sobie rosołu na szpiku czy na łapkach.
Ja to rozumiem, ja to szanuję też, rozumiem to.
Więc ten kolagen biorę i myślę, że są efekty w postaci tego, że przede wszystkim nie skrzypią mi kolana, a kiedyś skrzypiały.
No to faktycznie. No.
Tak, wtedy kiedy jadłam bardzo mało i jadłam bardzo zimne produkty i to w ogóle było takie nieunormowane. Mhm. Natomiast teraz już konsekwentnie, bo konsekwencja to jest teraz moje słowo klucz. Ja zauważyłam, że właśnie takie umiejętne planowanie swojego planu dnia właśnie, swojej suplementacji, całego well-beingu przynosi korzyści. I takie właśnie wystawienie się, wyjście z tej takiej strefy komfortu, którą niestety czasami u mnie była kanapa i Netflix. Okay. To jest najgorsze, co można zrobić.
Teraz marzę kanapa i Netflix, nie mam na to czasu, a tak bym chociaż chętnie bym sobie tak posiedziała.
Można dać sobie taki jeden dzień, ale tutaj mamy kanapę, więc
no
trochę
tak,
już...
tak, tylko.
Tak, jest wygodnie.
Chciałam tylko powiedzieć a propos kolagenu, bo właśnie na mojej platformie Be Well by Ibish, tam współpracuję też właśnie z lekarzami, z terapeutami. Jest bardzo fajny artykuł dotyczący kolagenu, gdzie naturoterapeutka Maja Koprowska świetnie to tłumaczy, więc jak ktoś jest zainteresowany, naprawdę ma ogromną wiedzę i tam jest to super opisane.
Czy polecasz jakiś jeszcze konkretny suplement, który będzie przyczyniał się do takiego naszego longevity?
No, ja ogólnie nie jestem za takim poleceniem suplementów, ale faktycznie, tak jak mówiłam wcześniej o stanie zapalnym, tak? Czyli stany zapalne powodują przyspieszone starzenie i też są podłożem wszystkich chorób, nie wszystkich, no ale bardzo wielu chorób cywilizacyjnych, tego co się z nami teraz dzieje, co nas dopada, to właśnie takim największym antyoksydantem jest glutation i prekursorem tego glutationu jest tak zwany NAC, N-acetylocysteina. I faktycznie będzie świetnie działał regeneracyjnie na wątrobę, ale po prostu zwalniał te procesy zapalne, więc ten suplement można brać tam w odpowiednich też ilościach i z przerwami. I takich substancji przeciwzapalnych w ogóle, antyoksydacyjnych jest bardzo wiele, mamy je w jedzeniu. Teraz dużo się też mówi o wodorze, który można też pić wodę wodorową, można wdychać wodór molekularny, który też jest tym antyoksydantem. Czyli wszystko tak naprawdę, co będzie antyoksydantem, będzie powodowało, zmniejszało stan zapalny, czyli docelowo spowalniało te procesy starzeniowe i będzie tym naszym takim longevity.
A dla tych, którzy nie kojarzą, nie wiedzą, co to jest antyoksydacja, jakbyś mogła tak wyjaśnić?
Tak, czyli właśnie stany zapalne w organizmie biorą się właśnie z tych zbyt dużej ilości wolnych rodników tlenu, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu te substancje po prostu powodują, że tych wolnych rodników jest mniej, czyli zmniejsza się stan zapalny, przez co spowalnia się starzenie. Nie wiem, czy to
rozumiem.
Jest...
Tak, jest to jasne.
Tak, więc to w ten sposób działa i tak naprawdę w jedzeniu im bardziej kolorowy jest nasz talerz, tym też więcej tych różnych substancji odżywiających nas, bo pamiętajmy, że jak my bierzemy suplement, to jest jedna wyizolowana substancja, a w naturze nic tak nie występuje. Czyli to jest taki kolejny wątek, wracajmy do natury, czy możemy suplementować, okej, ale to nie jest naturalne, że my bierzemy ileś tam magnezu, ale zwykle ten magnez jest czymś, tak jak jest w kakale, no to on jest jakby z innymi substancjami. Więc im więcej jednak zapełnimy ten talerz, mówi się miska polifenoli, mówi się właśnie antyoksydanty, takimi kolorowymi warzywami, owocami. Im więcej jest kolorów, tym to będzie dla nas zdrowsze.
Okej. Ja teraz mam takie, wiesz, szybką retrospekcję na zasadzie jej, ja jem chyba za mało warzyw, bo jednak jakoś tak poszłam w białkowo-tłuszczowe rzeczy, a jednak tak mało koloru na tym talerzu.
No mówi się, że nawet do 10 porcji dziennie jest dobrze jeść warzyw. Znaczy pamiętajmy też, że ta różnorodność warzyw to są też na przykład różnorodność roślin, na przykład też są przyprawy, czy jak dodamy sobie kurkumę, to już możemy to zaliczyć jako taką substancję naturalną, która już tam jest, na przykład stąd też w takich kulturach, no właśnie na przykład, nie wiem, czy hinduskie, no to dużo jest tych przypraw, tak?
Tak,
w Chinach też.
I one też chyba...
W naszej kuchni też zresztą.
Tak, właśnie te ostre przyprawy chyba mają na zasadzie to, żeby zapobiec tym inflammation, czyli zapaleniom, tak?
Trochę tak, ale patrząc z perspektywy medycyny chińskiej, to nie jest takie wszystko proste, bo każde zioło czy każda przyprawa ma tak zwaną swoją energetykę. Może być ciepła, zimna, może być neutralna, w zależności od tego, czy na przykład mamy za dużo gorąca, jest nam ciągle ciepło, to, nie, to jak będziemy jeść jeszcze chili, bo jest przeciwzapalne, czy nie wiem, właśnie dużo imbiru, który jest teraz taki modny, bardzo modny, teraz jest imbir, jest właśnie przeciwzapalny, świetnie działa, ale jeżeli na przykład mamy nadciśnienie, czerwone poliki, jest nam ciągle gorąco, to my sobie będziemy tym imbirem jeszcze to zwiększać, bo imbir jest taki ostry, jakby gorący. I właśnie o tym się na przykład w ogóle nie mówi w dietetyce zachodniej, nie ma w ogóle tego tematu, tej energetyki i pokarmów, a jest to mega istotne, jeżeli patrzymy z perspektywy medycyny wschodu.
Czyli znowu przesiać te wszystkie informacje, które słyszymy na co dzień, przez swój pryzmat, wziąć dla siebie to, co jest dla ciebie najlepsze. Mhm. Może to wynikać z badań, może to wynikać z twojej intuicji, ale na pewno nie brać wszystkiego po omacku, ad hocowo, bez żadnego planu.
To się może bardzo źle skończyć, niestety.
Dokładnie. No. I ta długowieczność nie byłaby taka fajna, gdybyśmy nie mieli dobrej jakości życia. Więc wydaje mi się, że właśnie ten temat anti-aging i longevity ma się bardzo, bardzo dobrze razem z tym naszym well-beingiem, bo chodzi tutaj o taki sens życia, bo ja, wiesz, chciałabym dożyć setki, ale chciałabym też być w pełni sprawna fizycznie, psychicznie i cieszyć się tym życiem tak naprawdę do ostatnich dni, no nie?
Myślę, że tutaj trochę zataczamy koło i wracamy do tego, co mówiłyśmy o tym takim passion, o tym takim celu, który trzeba znaleźć, że jakby jeżeli warto jest szukać, myślę, że nawet jeżeli mamy, nie wiem, powyżej 40 czy 50 i mamy jeszcze na to energię, to myślę, że warto jest, bo zupełnie inaczej też rozmawia się z ludźmi, czy przebywa z ludźmi, którzy mają ten drive taki w sobie. I pamiętam, że właśnie miałam takie zderzenie trochę na studiach, no bo jednak wiele z nas, przyznam, że ja też sama, poszłam na te studia z takiego bardziej rozsądku, z tego, że tak mówili mi w rodzinie, że to będzie dobre. To nie była żadna moja pasja w ogóle. I jednak większość moich znajomych też tak na tych studiach wylądowała. I zupełnie inaczej rozmawiało mi się z nimi, jak potem jechałam na różne kontrakty modelingowe i poznawałam ludzi, którzy po prostu naprawdę chcieli być w tym miejscu, w którym są. Na przykład, nie wiem, zawsze interesowali się fotografią, modą, to ich zawsze kręciło. I to nie było tak, że ktoś im powiedział, słuchaj, ty bądź fotografem, bo to będzie dobre dla twojej rodziny, czy to będzie dobre na życie. Czy na przykład, nie wiem, bądź stylistą, to jest szanowany zawód. Nie ma czegoś takiego. Więc poznawałam ludzi z takim mega drive'em, po prostu, którzy zawsze chcieli to robić, oni chcieli jeździć po tych fashion weekach, czy właśnie chcieli robić zdjęcia. Nikt ich w to nie wepchnął, oni sami tego chcieli. I tu miałam taką grupę, gdzie jednak dużo rzeczy wynikało z rozsądku, bo rodzina i tak dalej. I po prostu porównanie energii tych grup jest w ogóle nie da się porównać. I jakby jak znajdujemy to właśnie to, co nas naprawdę kręci, już jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Stajemy się, myślę. I trudniej jest nam zgorzknieć, trudniej jest też nam, myślę, że chorować długofalowo. Inaczej patrzymy na życie, innymi ludźmi się otaczamy, zupełnie inna jest energia. Więc to jest takie clue dla mnie całego well-beingu, chęci wstawania z łóżka, radości, tak. Wszystkiego.
Ale mamy, myślę, bardzo podobną tutaj historię, bo ja też właśnie, wiesz, jestem z małej miejscowości, całe życie biolchem, też chciałam pójść na medycynę, dostałam się na elektroradiologię, na Akademię Medyczną i to też nigdy nie była jako taka moja pasja, ja tam wręcz przeżyłam szok, bo myślałam, że będzie, wiesz, to wszystko wyglądało jak w Doktorze House'ie, tak nie było, niestety. I w ogóle mi przez myśl nie przeszło wcześniej, że ja się mogę zajmować, wiesz, pracować w mediach, bo to przecież jest tylko i wyłącznie hobby, a nie żadna praca
to poważna. To są właśnie takie rzeczy, które wynosimy z domu rodzinnego, które warto jest przepracować, bo mi też się wydawało, że praca musi być ciężka.
Tak.
Że po prostu do pracy trzeba chodzić, to musi być coś trudnego, ważnego, ciężkiego i tam jakieś zarabianie sobie na, nie wiem, na chodzeniu po wybiegu, no co to za zarabianie, ha, ha, ha. Tak. Wręcz takimi się spotykałam komentarzami w moim środowisku. No, ale jednak potem wychodzi na to, że ważne jest to, żebyśmy radę lubili to, co robimy. I praca nie musi być ciężka. I to jest taki nasz stereotyp, który jest nam wgrany, myślę, wielu z nas jeszcze w dzieciństwie.
Zgadzam się w 100% i potem na koniec dnia my zostajemy same ze sobą. I to możemy sobie zrobić taki rachunek sumienia, czy jesteśmy szczęśliwe i czy czujemy się dobrze same ze sobą i z tym, co robimy, czy nie. I to już potem nie ma tych ludzi. Ci wszyscy ludzie, wiesz, ich już nie ma i ty zostajesz sama ze swoimi myślami, dokładnie, emocjami, zdrowiem przede wszystkim.
Dokładnie, więc tak naprawdę też można powiedzieć, takim pierwszym krokiem do zdrowia jest robienie tego, co się lubi też, może tak to ująć.
Super, tak. I też chcemy przebywać wtedy z takimi ludźmi, którzy mają pasję, którzy są też tacy energetyczni. Mówimy, ale masz energię.
Tak, coś takiego
i to nas inspiruje. I myślę, że właśnie moim też po części taką misją życiową jest w jakiś sposób, mam nadzieję, że inspiruję tych ludzi, że to mi daje dużo fanu, że robię przede wszystkim, zgłębiam temat, tak jak na przykład well-being, on jest ze mną od 5 lat. Ja każdego dnia robię coś, żeby faktycznie, i sprawdzam to na własnej skórze, żeby poczuć się lepiej i chcę znaleźć
odpowiedź na te pytania. Co ci najlepiej zagrało?
W tym momencie ruch, po prostu, żeby wyjść z domu i nie myśleć. I ja tutaj nie mówię o na przykład depresji, bo ja kiedyś chorowałam na depresję i wiem, że wtedy takie powiedzenie wyjdź z domu, nie wiem, przejdź się, pooddychaj świeżym powietrzem, nic nie zmieni.
No tak.
Natomiast teraz, kiedy z tego zasiedzenia właśnie kanapowego wyszłam w końcu z domu i nawet już nie wiesz, ja kiedyś zwalałam na to, że jest zła pogoda, że nie ma słońca, że jest zimno. Teraz już na to w ogóle nie patrzę, idę na ten pilates na 8:00. Super. I ja potem mam taki wybuch endorfin,
no tak.
Czuję się od razu, jestem tak nastawiona na dzień, więc to mi pomogło. Pomogło mi też takie, że nie tyle planowanie dnia tak od, wiesz, linijki, ale mniej więcej jak ja rano wstaję, to ja już wiem, co ja mam zrobić. A wcześniej też tak trochę snułam się, wiesz, tu 9:00, 10:00, potem pół dnia, potem już było za późno i no tak, nie byłam tak dobrze zorganizowana.
Jednak jak się właśnie prowadzi coś swojego, tak jak ty robisz podcasty, swój kanał i tak dalej, no tu jest bardzo ważna ta dyscyplina. Nikt nam nie powie, no i to jest trudne, ja sama to wiem po sobie, takie właśnie pracowanie z domu, czy właśnie pracowanie we własnym biznesie, czy w swoim takim miejscu, wymaga samodyscypliny, która nie jest taka prosta.
I trzeba pamiętać, żeby w jakiś sposób siebie czasami do porządku przywołać, żeby być konsekwentnym, ale w tym wszystkim nie zgłupieć, nie oszaleć i być dla siebie łaskawą.
Zgadzam się.
Bardzo ci dziękuję, Joasiu, za tę rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję.
Słuchasz podcastu nagranego w Studio Plac.